Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Katolickie instytucje edukacyjne mają głosić chrystusową prawdę. Benedykt XVI przypomniał o tym amerykańskim biskupom. Zaczynamy od aktualności. Następnie o życiu za murami Watykanu opowie Magdalena Wolińska-Riedi. Jej mąż od 16 lat dba o bezpieczeństwo papieża. Magazyn zakończy kolejna garść okruchów Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Spotykając się z kolejnymi biskupami ze Stanów Zjednoczonych, papież podjął tym razem sprawę edukacji religijnej i kształtowania wiary młodego pokolenia katolików w ich kraju. Wyraził uznanie dla dokonanych w ostatnich latach postępów na polu katechezy. Poprawiono używane w niej teksty, uzgadniając je z wydanym w Watykanie katechizmem Kościoła katolickiego. Podjęto poważne wysiłki, by zachować wielkie dziedzictwo amerykańskiego szkolnictwa katolickiego, dotknięte przez zmiany demograficzne i wzrost kosztów. Zapewniono, by było ono dostępne dla wszystkich rodzin, także biedniejszych.
Szkolnictwo to jest zasadniczym środkiem nowej ewangelizacji i może wnosić znaczny wkład w całe społeczeństwo, potrzebuje zatem hojnego wsparcia, wskazał Ojciec Święty biskupom USA. Gdy chodzi o wyższe uczelnie, ważne jest zachowanie ich katolickiej tożsamości i wierność kościelnej misji. Papież przypomniał wymóg prawa kanonicznego, by wykładający tam dyscypliny teologiczne mieli zlecenie kompetentnej władzy kościelnej. Wyraża to kościelną komunię i solidarność w apostolstwie edukacji. Ich brak szkodzi świadectwu Kościoła.
Nie jest przesadą powiedzieć, że zapewnianie młodym ludziom dobrego wychowania w wierze stanowi najpilniejsze wyzwanie wewnątrz wspólnoty katolickiej w naszym kraju. Depozyt wiary jest bezcennym skarbem, który każde pokolenie musi przekazywać następnemu. Cieszy, gdy można stwierdzić, że również w naszych czasach wizja chrześcijańska przedstawiona w swej integralności ogromnie przemawia do wyobraźni, idealizmu i aspiracji młodzieży. Ma ona prawo spotkać się z wiarą w całym jej pięknie, bogactwie intelektualnym i radykalnych wymogach. Jak wiemy, zasadniczym zadaniem autentycznej edukacji na każdym szczeblu jest nie samo tylko przekazywanie wiedzy, choć ma ono istotne znaczenie, ale również kształtowanie serc. Stale trzeba kształcić młodzież do miłości Boga, praktykowania moralności chrześcijańskiej i życia sakramentalnego, jak też w nie mniejszym stopniu do pielęgnowania modlitwy osobistej i liturgicznej.
Gwardzista szwajcarski nawet po ślubie ma obowiązek mieszkania w Watykanie. Obecnie na terenie tego najmniejszego państwa świata mieszka zaledwie 13 rodzin. Dzieci bawią się w papieskich ogrodach, aby pójść do przedszkola czy szkoły, muszą codziennie pokonywać watykańsko-włoską granicę. O byciu żoną gwardzisty i mieszkaniu za murami Watykanu opowiada Magdalena Wolińska-Riedi. Jej mąż Marcel od 16 lat dba o bezpieczeństwo papieża.
Marcel miał tu kuzyna, zresztą i swojego też dziadka w Wardi, i przyjechał na jego przysięgę. To była pielgrzymka z Ilan, z jego miejscowości i z całego regionu. I połączona właśnie z przysięgą tego kuzyna, bo to były takie wycieczki, do dzisiaj są organizowane dla rodziców i rodzin gwardzistów, którzy przysięgają 6 maja. I byli na różańcu, który Ojciec Święty prowadził w Auli Błogosławieństw, 92 rok. I Ojciec Święty przechodził i pozdrowił go po retoromańsku, Marcel. I papież tak poszedł, tak spojrzał na niego i wrócił do niego. I tak mu na ucho mówi, a co to był za język? I on mówi, że retoromański, 4. oficjalny język Szwajcarii. On mówi, a Szwajcarii, to jeszcze się tu spotkamy. I 3 lata potem przyszedł do gwardii. Żandarmi są odpowiedzialni za porządek na terenie państwa. Natomiast gwardziści mają ten przywilej ochrony osoby Ojca Świętego i pracy na terenie samego pałacu, gdzie żandarmi nie mają wstępu. Jest ochrona miejsca zamieszkania papieża, służba również przy drzwiach apartamentu samego, czyli tych pierwszych drzwi, z których papież wychodzi gdziekolwiek chce wyjść, no to się natyka na gwardzistę. Wszelkich wejść właśnie do pałacu. No i towarzyszenie wszelkim delegacjom do samego papieża. Poznaliśmy się w 2000 roku, w październiku. kiedy ja przyjechałam do Rzymu jako wolontariuszka wielkiego jubileuszu, pomagać pielgrzymom. I ostatniego dnia miałam być na służbie w Świętym Janie na Lateranie, a przyszłam na plac Świętego Piotra, bo to była środa, audiencja, pamiętam, generalna i chciałam koniecznie być. No i poznałam mojego obecnego męża, Marcel. Zaczął troszkę tam sobie ze mnie żartować. No i koniec końcem, od słowa do słowa, zostaliśmy w kontakcie i tak to do tego doszło, że 3 maja 2003 roku wzięliśmy ślub. Najpierw rok wcześniej były złożone papiery, pamiętam. To oczekiwanie związane jest z małą ilością mieszkań do dyspozycji, bo jest z założenia, no pobieramy się, więc zaczynamy mieszkać razem za murami, bo każdy gwardzista jest zobowiązany mieszkać za murami, nie może mieszkać poza. Wszystko było takie wyjątkowe, bo pamiętam, że Marcel spotkał na dziedzińcu świętego Damazego kardynała Ratzingera i tak spontanicznie go zapytał, czy by nam ślubu nie udzielił, a on tak się uśmiechnął. I mówi, że no chętnie, nigdy gwardziście nie udzielałem ślubu i jeszcze z Polką, tak to fajnie wygląda, bardzo się cieszę, tak. No i Marcel mi to powtórzył, ja taka troszeczkę onieśmielona, no bo Ratzinger znany był, prawda, jako wielki teolog, wybitny, zaprzyjaźniony z Ojcem Świętym, bardzo szanowany, mówię, Matko Święta. Mieliśmy, pamiętam, z nim jeszcze spotkania przedślubne, nie taki pełny kurs przedmałżeński, ale spotkania tuż przed ślubem parę dni, żeby porozmawiać. No, także tak miło było bardzo. I dzień przed ślubem, 2 maja, mieliśmy ostatnie z nim spotkanie, też w siedzibie kongregacji. I mi mówi, proszę pamiętać, proszę się spóźnić, ja będę czekał przed drzwiami kościoła, ale tak za 3 minuty, nie więcej, bo jak nie, to nie wytrzymamy. No i ja rzeczywiście widziałam, mój tata mi towarzyszył i gwardzista, który był kierowcą samochodu, takiego starego Mercedesa, i mnie wiózł do ślubu. I przejechaliśmy przez ogrody, tak od góry, prawda? Dlatego, że myśmy w Świętym Szczepanie się pobierali w tym kościółku małym i widziałam, jak już kardynał stoi, już inni księża, wszyscy stali, a ja jechałam, prawda? Żeby się spóźnić te 3 minuty, no jak już kardynał prosił. Te 9 lat to jest też wiele, jeśli myślisz o rytmie służby, bo on 9 lat temu był tam kapralem. Wtedy miał dużo służby nocnej, dużo takich dyżurów długotrwałych, wielogodzinnych, nie wiem, 8 godzin na przykład od 8 rano do 14, potem od 16 do 20 jeszcze nocną służbę zaraz potem. I to tak codziennie, bo w wolne dni przypadała na przykład audiencja generalna, więc już od 7 rano na placu do tej 13:30, tak? Ciężko było bardzo, żeby wykroić sobie dla tego świeżo upieczonego małżeństwa, nie wiem, jakiś tam weekend wolny, to w ogóle niemożliwe. Awansował i w tej chwili, jako tam starszy sierżant, to bardzo rzadko chodzi w stroju. Wtedy regularnie, codziennie, tak? Więc ta służba w stroju zobowiązywała do tego, że stał na bramie, czy na wejściu Belwedere, czy w świętego Damazego dziedzińcu i nie mógł się ruszyć. W tej chwili, jeśli nie jest w stroju, tylko w koszarach coś robi, jest odpowiedzialnym za całą logistykę koszar i... No i poza tym, no nie wiem, obchody, ale na zasadzie w garniturze on idzie i obserwuje i sprawdza tych gwardzistów, którzy tam z halabardą stoją. To jednak jest różnica. Na korzyść rodziny, bo może, nie wiem, jak mnie coś się wydarza, no to on odprowadzał starszą córkę na przykład do przedszkola, bo mógł, tak? Gdyby był w stroju, to w ogóle się nie może ruszyć. Także teraz jest to no, odrobinę bardziej takie elastyczne, no niemniej jednak tej służby jest bardzo dużo, rzeczywiście do dziś. Rzadko bywa w domu, rzadko ma wolne dni. W tej chwili Wielkanoc na przykład czyta, czy rok temu pamiętam. Kończy mszę Urbi et Orbi o 13 w niedzielę Zmartwychwstania, po czym o 14 już ma być przy samochodzie, wyjeżdża do Castel Gandolfo na tydzień z papieżem, przygotowuje wszystko, papież przylatuje helikopterem pod wieczór. Czyli nie ma śniadania wielkanocnego, bo od 7 rano jest na placu, bo msza jest o 10 i nie ma obiadu, no nie ma jak, no więc... Albo przyjeżdża do mnie rodzina, albo ja wyjeżdżam z dziećmi. Ale mamy ten przywilej, że my też możemy tam być z dziećmi, możemy mieszkać jako rodzina w Castel Gandolfo. I to jest fajne, bo ta relacja wtedy jest inna z Ojcem Świętym. Też słyszymy, jak gra na fortepianie, zagląda do nas z góry ze swojego balkonu po obiedzie, rzuca cukierki. Tak fajnie. To, co jest często mylone, to jest na przykład audiencja generalna na placu, gdzie z jednej strony jest 4 gwardzistów, a z drugiej żandarmów. Wszyscy myślą, że jest to policja, bo to są gwardziści ubrani w garnitury, tak? ze słuchawką w uchu, ale to są też gwardziści właśnie i oni również towarzyszą w podróżach apostolskich zagranicznych. Z jednej strony nawet pistolety, broń taka krótka, palna, schowana pod strojem w razie jakiegoś zagrożenia życia Ojca Świętego, a z drugiej no szkolenia, tak, mój mąż też przeszedł szkolenia przeróżne, antyterrorystyczne i inne. I w tej chwili jest również instruktorem właśnie ochrony, jednym z instruktorów, którzy szkolą młodych gwardzistów. 20 lat służby, czyli za niecałe 4 lata kończy, ewentualnie może jeszcze 5 czy 10 lat przedłużyć, no to są młodzi ludzie, on po 20 latach służby będzie miał 40 lat. Wtedy ma emeryturę dożywotnią, wtedy może albo do Szwajcarii wrócić, albo gdziekolwiek pojechać. To jest na pewno wygoda. W tej chwili to już jestem tak, nie wiem, zżyta, przyzwyczajona te 9 lat, że właściwie nawet mi nie przeszkadza to, że, nie wiem, gości musimy wyprowadzać do 12, tak? Bo o północy zamykają wszelkie bramy i my powinniśmy wrócić do tej północy i gości wyprowadzić. No przywileje są. No mieszkanie za murami, więc poczucie bezpieczeństwa, taka gwarancja służby medycznej. Poza tym, no nie musimy, nie wiem, zamykać okien, drzwi samochodu, nie ma problemu. Nie ma problemu z zaparkowaniem. Do pracy mój mąż ma, nie wiem, 2 minuty na piechotę. Także to wszystko są jakieś przywileje. Po godzinie 18 w zwykły dzień jest absolutna cisza, spokój, bo wszystkie urzędy i sklepy są zamknięte, więc wychodzimy sobie i spacerujemy. Dzieci jeżdżą na rowerkach przed domem i to jest no, na pewno duży przywilej, tak? I mamy też taki fajny plac dla dzieci zrobiony, jakiś domek, zjeżdżalnia, huśtawki. No i ogrody absolutnie dostępne, fajne. Czasami widzę Ojca Świętego, jak przejeżdża, bo dowożą go do groty Lourdes, czy tam, gdzie spaceruje samochodem, ale to jest takie miłe.
O życiu za murami Watykanu opowiadała żona gwardzisty szwajcarskiego Magdalena Wolińska-Riedi.
Okruchy Ewangelii. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Tydzień temu w Ewangelii Chrystus ukazał nam siebie jako dobrego pasterza, który kroczy na czele swych owiec i prowadzi je do pełni życia. W dzisiejszą, piątą niedzielę wielkanocną Chrystus idzie jeszcze dalej i przedstawia nam siebie już nie jako kogoś, kto jedynie z zewnątrz nami kieruje i nas prowadzi, ale jako kogoś, kto od wewnątrz, jak winny krzew, swe latorośle uzdalnia nas do jakiegokolwiek czynu, myśli i odruchu serca. Beze mnie bowiem nic nie możecie uczynić. W czasach, gdy człowiek czyni się miarą wszystkich rzeczy, gdy z coraz większą zuchwałością ingeruje w początek i koniec ludzkiego życia, gdy z jakąś niepojętą butą rzuca wyzwanie prawom natury, ufny w swe nieograniczone możliwości, gdy odrzucając przykazania, Kościół i sakramenty, próbuje właściwie sam siebie zbawić, słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii powinny być dla nas nieustanną przestrogą. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ludzie mojego pokolenia pamiętają z czasów szkoły podstawowej to humorystyczne, ale jakże trafne opowiadanie o kłócących się wskazówkach zegara, z których każda uważała siebie za najważniejszą. Ta od godzin, bo wyznacza główne części dnia. Ta od minut, bo określa czas dokładnie. Ta od sekund, bo najwięcej z wszystkich się nabiega. I tak trwała, pamiętamy, między nimi ta dyskusja, aż w zegarze pękła sprężyna. Jesteśmy czasem jak wskazówki tamtego zegara. Kłócimy się o pierwszeństwo, podkreślamy zasługi, oczekujemy uznania, zapominając, że żyjemy, poruszamy się i jesteśmy tylko dlatego, że ktoś nakręcił sprężynę naszego życia, bez której dosłownie nic nie możemy uczynić. Każdą latorośl, która nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Żyjemy dzięki Chrystusowi. Dzięki Niemu przynosimy owoc. Bez Niego tylko chwasty i ciernie. To dlatego w wymiarze osobistym i społecznym potrzebujemy nieustannego przycinania i oczyszczania. Jakże inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy pozwolili Bogu usunąć z niego wszystkie suche patyki i dziczki, które zagłuszają nasz duchowy rozwój. Jakże inaczej wyglądałoby nasze życie społeczne, gdybyśmy tak nie pielęgnowali, to znaczy nie kupowali, nie oglądali i nie głosowali na bezowocne pędy bezbożnictwa, bezwstydu i bezprawia. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie. Głównym celem naszego życia jest służba Bogu i oddanie Mu chwały przez obfity owoc, czyli nasze dobre uczynki. Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Żyjemy i pracujemy na chwałę Bożą, która jest także naszą największą chwałą. Bo tym, którzy za Nim idą i Jemu służą, Bóg daje życie, niezniszczalność i wieczną chwałę, powie święty Ireneusz. Znany z głębokiej pobożności Jan Sebastian Bach na partyturach swoich dzieł, podobnie zresztą jak Józef Haydn, umieszczał zawsze inicjały łacińskich słów Ad majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga, oraz Soli Deo Gloria, jedynemu Bogu chwała. Nie mamy talentu Haydna ani Bacha, ale dzień po dniu tworzymy symfonię większą niż te, które wyszły spod ich pióra. Ważne, abyśmy tak jak oni mieli głęboką świadomość, że całe nasze życie i wszelka nasza twórczość jest ad majorem Dei Gloriam, na coraz większą chwałę Boga, o czym przypomina nam Kościół w czasie każdej mszy świętej. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.